Jeszcze raz serdecznie Państwa witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam też i naszego gościa. Jest nim pan Jan Maria Jackowski.
Witam serdecznie.
Publicysta, sędzia Trybunału Stanu, historyk, autor wielu książek, ale też tak z życia prywatnego ojciec sześciu córek.
Tak.
Drodzy Państwo, dzisiaj chcemy mówić na temat przyszłości Polski, która idzie przez rodzinę. Chcielibyśmy może, tak rozmawialiśmy wcześniej przed programem, wspomnieć o takiej konferencji, która odbyła się na początku grudnia, to chyba nawet w rocznicę Radia Maryja, 7 grudnia ta konferencja odbywała się w Sejmie. Rodzina wielodzietna bogactwem Polski.
Tak, to była konferencja, która była zainicjowana przez środowiska licznych rodzin. Myślę, że, ale to może za chwilę o tym będziemy mówili. W każdym razie, te środowiska rodzin wielodzietnych w sposób szczególny dźwigają na swoich barkach trud wychowania przyszłych obywateli, tych dzieci, które się rodzą, a których, jak wiemy, w naszej ojczyźnie jest bardzo mało. I przecież to też powiemy pewnie o tym, o tej sytuacji demograficznej trudnej, jaka jest w Polsce. I stąd powstała inicjatywa, która wyszła od takiej grupy Prorodzina. To jest grupa osób reprezentujących różne środowiska katolickie i społeczne, generalnie środowiska rodzin wielodzietnych. I pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ta konferencja się odbyła przy współudziale również pana marszałka Marka Jurka w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z bardzo ciekawymi referatami dotyczącymi kondycji rodziny. Wśród prelegentów był m.in. pan minister Stanisław Sławiński, wiceminister edukacji, pan minister Stanisław Kluza, który był ministrem finansów, obecnie zajmuje bardzo ważne funkcje w systemie finansowym państwa. Był pan marszałek Jurek, byli przedstawiciele Sejmu, Senatu. Byli również przedstawiciele samych środowisk grupujących, środowiska rodzinne, środowiska za życiem i były również osoby z zagranicy, a przede wszystkim przedstawiciele Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Wielodzietnych. Jest takie europejskie stowarzyszenie, które gromadzi przedstawicieli chyba 15 czy 16 takich stowarzyszeń narodowych, między innymi z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Włoch, a więc z tych krajów tak zwanej starej Unii Europejskiej. I tam został właściwie zarysowany cała problematyka, która dotyczy rodzin i również zostały wskazane propozycje, jak wyjść, jak pomóc, jak wspierać rodzinę, bo środowiska liberalne miały taki do tej pory ukuty slogan, że liczba dzieci to jest sprawa prywatna małżonków, rodziców. Oczywiście tak jest, nie może być tak, że ktoś ingeruje, że państwo na przykład administracyjnie ingeruje, czy ogranicza, czy narzuca jakiś administracyjnie model rodziny. Ale
Wystarczą jakieś rozwiązania.
Ale wystarczą rozwiązania, które by z kolei wspierały sytuację rodzin, dlatego że, już wspomniałem o tym wcześniej, mamy dramatyczne załamanie demograficzne w Polsce.
Można się powiedzieć o tej sytuacji demograficznej, jak to wygląda, jak się przedstawia, jakie rodziny mamy
ojcze,
w Polsce.
Prosty przykład. W 83 roku, w 84 roku urodziło się w Polsce prawie 800 tysięcy dzieci. Natomiast w roku 2004, a więc 20 lat później, urodziło się 360 tysięcy.
Więcej niż połowę.
Więcej niż połowę mniej dzieci. Społeczeństwo, nasz naród się po prostu dramatycznie w tej chwili starzeje. Zmienia się niekorzystnie cała piramida pokoleń. Czyli mówiąc takim językiem, powiedziałbym bardziej zrozumiałym, chodzi o to, że są pewne proporcje między liczbą dzieci uczących się, liczbą osób będących aktywnych zawodowo, a więc w tym wieku od 18 do 59 roku życia, w sytuacji kobiet, a mężczyzn do 64. No i osób w tak zwanym wieku poprodukcyjnym. I teraz, jeżeli ta piramida pokoleń zostanie zachwiana, to ma to niezwykle dramatyczne konsekwencje dla gospodarki. Przede wszystkim te konsekwencje polegają na tym, że system emerytalny jest zagrożony, ponieważ system emerytalny opiera się na tym, że my dzisiaj pracując, ja też jestem osobą pracującą zawodowo, płacimy podatki i część z tych podatków w formie tego, co trafia do ZUS-u, jest wypłacana obecnym emerytom, którzy kiedyś pracowali z kolei i utrzymywali w ten sposób to pokolenie, którego być może już w tej chwili nie ma, ale które kiedyś tam jeszcze wcześniej przeszło na emeryturę. I teraz, jeżeli jest zła proporcja, jeżeli na utrzymaniu w cudzysłowie tych pracujących jest coraz więcej osób w wieku tak zwanym poprodukcyjnym, bo społeczeństwo polskie, naród się starzeje, no to grozi rzeczywiście załamaniem systemu emerytalnego. I o ile środowiska zatroskane o ojczyznę mówiły o trudnej sytuacji demograficznej już w latach 80., obrońcy życia, środowiska katolickie, środowiska patriotyczne mówiły, że jest dramatyczna sytuacja, bo załamanie demograficzne to nie jest tak, że to jednego dnia następuje. To jest cały proces, który się zaczął u schyłku czy w połowie lat 80. No to wtedy środowiska liberalne w 90. latach właśnie mówiły, że to jest oszołomstwo, że to jest ideologia katolicka w cudzysłowie, że...
Jakby tylko katolicy,
że to jest właśnie prywatna sprawa, że tutaj próbuje się administracyjnie narzucać katolicki model, że to jest przeciw postępowi w ogóle, że niech każdy sobie tam, domyślę również środowiska liberalne, prawda, proponują tak zwane środki antykoncepcyjne, prawda, i to wszystko, co jest związane z ograniczeniem płodności. I ta sytuacja doprowadziła do tego, co jest. Natomiast w tej chwili sytuacja się o tyle zmieniła, że nawet już czołowi przedstawiciele liberalnych ekonomistów, myślę tu chociażby o panu Robercie Gniazdowskim, który jest prezesem Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sami w tej chwili, jak zobaczyli, jak to wygląda, jakie skutki gospodarcze będzie kryzys demograficzny przynosił, co oznacza dla budżetu państwa, sami zaczęli w tej chwili alarmować. Dlaczego? Dlatego, że w roku 2009, a więc już za 3 lata, przejdzie na emeryturę pokolenie tego wyżu powojennego. I to będzie gwałtowne zwiększenie liczby emerytów w Polsce. Mówimy, dzieci nie ma, bo wspomnieliśmy o tym, że tych dzieci się bardzo mało rodzi.
Czyli będzie większy rozchód.
Czyli będzie potrzeby, poza tym to też również obciąża cały system opieki zdrowotnej. Bo osoba, która ma 30 lat czy 40, rzadziej korzysta statystycznie z poradu lekarza czy z lecznictwa, niż osoba, która już jest w wieku bardziej zaawansowanym. I to wszystko spowodowało, że o tym się zaczyna mówić.
Ale moje pytanie tutaj, jakie rozwiązania, bo może liberałowie zaczynają o tym mówić, bo boją się, prawda, o kwestie, prawda, systemu ubezpieczeń, systemu emerytalnego, chociaż też często tak wygląda, niech każdy sobie radzi sam, o leczenie również, coraz częściej słyszę o tym, żeby była służba w rękach prywatnych, więc kogo później będzie stać na leczenie, bo tak wspomnieliśmy o tym, że ci, którzy rozumieją, prawda, katolicy czy środowiska katolickie, że istotą, prawda, taką najistotniejszą komórką w społeczności czy w społeczeństwie to rodziny.
Tak, rodziny jako środowisko życia i miłości, a więc środowisko, gdzie ludzie się rozwijają, gdzie powstaje nowe życie. I tutaj muszę powiedzieć, że nawet środowiska liberalne, boicie się pytać, jakie tutaj środki zaradcze. No więc Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, a w Unii Europejskiej bodajże jedynym, który w tej chwili nie ma rozwiązań prorodzinnych w systemie podatkowym. Znaczy od roku, mówimy w tej chwili, czyli mówimy 23 grudnia 2006 roku, bo od przyszłego roku pewien element rozwiązań będzie. polegający na tym, że na każde dziecko...
Tylko rozumiem, że obecnie w rządzie pracuje się nad tym.
Pracuje się nad tym, to można powiedzieć, czy kwota 120 zł, którą można będzie sobie od podstawy opodatkowania odliczyć na każde dziecko, które jest w rodzinie, czyli jeżeli jest jedno dziecko, to w skali roku 120 zł, jeżeli jest dwoje dzieci, no to 240, jeżeli jest tam czworo dzieci, to 480. Czy to jest kwota duża, czy nie? No, zdaniem środowisk rodzinnych ona jest dramatycznie mała, ponieważ realny koszt no, utrzymania dziecka, wyżywienia, zaopatrzenia go w przybory do szkoły, ubrania, rozłożenia kosztów mieszkania no, i w ogóle kosztów życia, no, są znacznie większe. No. Próbowano to obliczyć i według szacunków Rzeczpospolitej to jedno dziecko to jest dla rodziców wychowanie do pełnoletności to jest koszt w granicach 510 tysięcy złotych przez te 20 lat. Więc to są te realne obciążenia, które dotyczą rodziców. I stąd właśnie zaczęliśmy od tego, że te środowiska liberalne również w tej chwili zaczynają się opowiadać za jakimś wdrożeniem systemu systemu ekonomicznego, który by stwarzał możliwość usamodzielnienia rodziny, bo tu nie chodzi o zwiększenie to, co mówi lewica, tak? Lewica mówi, to dajmy tym, którzy nie przekraczają tam magicznych 504 zł w dochodu na miesiąc, to dajmy zasiłek, tak?
504
zł na osobę w rodzinie. Ale żeby dać ten zasiłek, to trzeba wpierw zabrać wszystkim podatnikom w formie podatków środki, rzucić je do budżetu i z budżetu wypłaca się zasiłek. Musi być cały aparat administracyjny, który nalicza, sprawdza, czy te wnioski są słuszne. I teraz koszt jednej wypłaconej złotówki do tej rodziny potrzebującej w formie zasiłku kosztuje złoty 40, złoty 50, bo 50% pochłania ją cała administracja, księgowanie tych środków, przelewanie całej struktury państwa i administracji samorządowej i rządowej, które są tym zajęte. I stąd lepszym rozwiązaniem, i to się stosuje we wszystkich krajach europejskich, poza systemem no, zasiłkowym, który w szczególnie trudnych sytuacjach zostaje zachowany, ale przyjęcie systemu ramowego, który po prostu zostawia więcej pieniędzy w rodzinie, ponieważ jeżeli mniej płaci się podatku, to realnie więcej tych pieniędzy w rodzinie pozostaje. I stąd jest to po prostu konieczność. Ja już nie chcę mówić o rozwiązaniach francuskich, które są, można powiedzieć, w tej chwili powszechnie uznawane za najbardziej przyjazne rodzinie, ponieważ tam są bardzo różne formy wspierania. Już od tego, że są ulgi podatkowe, poprzez to, że są specjalne bilety w komunikacji, poprzez to, że również wstępy do muzeów są dla rodzin, które mają dzieci, są znacznie tańsze poprzez różnego rodzaju inne
od
działania.
To zależy, bo to też można powiedzieć, no jest jakoś tam dociążenie całego budżetu, bo trzeba gdzieś jakieś pieniądze wyasygnować, więc jak je zdobywać, jak ułożyć to wszystko, czy ten system podatkowy, bo on też dotyka rodziny, prawda, te wielodzietne, czy każdą rodzinę dotyka, więc jak to zrobić, żeby to było najlepsze?
Więc tak, tu często spotykamy się z argumentem i nawet jak była debata budżetowa, czy była debata o zmianie ustawy o podatku jesienią, to często padał argument, ale nie stać budżetu na sfinansowanie tego rodzaju działań. No więc to jest trochę sytuacja moim zdaniem na głowie postawiona i wielu ekonomistów. Dlaczego? Dlatego, że kapitał ludzki, czyli przyszły obywatel, czyli te dzieci, które w tej chwili się urodzą i które są, trud ich wychowania, wykształcenia ponoszą rodzice, to są przyszli obywatele, którzy będą pomnażali, którzy będą pracowali, będą płacić w przyszłości podatki i dzięki ich pracy będzie mogła być w ogóle jakikolwiek, będzie mógł być jakikolwiek rozwój gospodarczy. I my mamy taki oto wybór w tej chwili w Polsce. Czy w Polsce będą się rodzić dzieci, czy za chwilę będziemy siłę roboczą sprowadzać z zagranicy do Polski. To, co się dzieje w bogatych krajach zachodniej Europy, gdzie sytuacja jest też demograficznie bardzo trudna. I nie możemy używać argumentu budżetu na to nie stać, bo to jest tak, jakby komuś, komu zmiażdżyło nogę, miał wypadek tragiczny i wiozą tę osobę do szpitala i mówią w ten sposób: no niestety trzeba amputować nogę, noga jest zmiażdżona, już się nic nie da z tym zrobić i powiedzmy amputacja kosztuje Narodowy Fundusz Zdrowia, taka operacja około 3000 zł. Tyle jest to wycenione. A specjalistyczna operacja, która by przywracała tę nogę do zdrowia, no to jest koszt rzędu 150 tysięcy złotych. I się mówi, nie mamy tych 150 tysięcy złotych. Ale proszę policzyć, zważyć na skutki. Osobie, której się amputuje nogę, czyli będzie osobą kaleką, trzeba będzie płacić rentę, trzeba będzie służbę zdrowia oprotezować taką osobę i do końca życia jej wypłacać różnego rodzaju świadczenia, ponieważ ta osoba jest niepełnosprawnym pracownikiem i musi przejść na rentę bardzo często. Jak się zliczy te koszty, to się okaże, że wszyscy podatnicy ponoszą znacznie większe koszty niż wydanie jednostkowo 150 tysięcy złotych. To jest może trochę drastyczny przykład, ale chcę jakby uświadomić, że jeżeli my dzisiaj, znaczy mówię my jako państwo polskie, jeżeli państwo polskie nie podejmie dzisiaj działań, które miałyby na celu poprawę sytuacji rodziny i zachęcanie rodziców do posiadania dzieci, no to my za chwilę będziemy po prostu mieli nieobliczalne skutki demograficzne, społeczne, ekonomiczne, polityczne, wszelkie skutki, jakie będą. To jest właściwie, można powiedzieć, ostatni moment.
Bo mówi się o różnych rozwiązaniach, prawda? Bo pyta się każdy o tą politykę prorodzinną. Każdy mówi, że prorodzinny jest, każdy rząd o tym myśli i jakoś nawet w swoim programie przedstawia taką politykę jako swój priorytet. Ale co takiego istotnego jest? Co należałoby zrobić? Czy to tylko kwestia samych podatków, takiego uposażenia, można powiedzieć, materialnego rodziny, czy też wiele innych sytuacji?
No oczywiście, my się trochę skoncentrowaliśmy na sprawach ekonomicznych i podatkowych. One są niesłychanie ważne, ale oczywiście nie tylko to. No przede wszystkim trzeba podkreślić, że nawet w tej konstytucji, która jest, która została przyjęta w 1997 roku, są bardzo wyraźnie zapisy, które świadczą o tym, że państwo ma otaczać opieką. To jest bodajże artykuł 18 i 71. Mówię w tej chwili z głowy. Są dwa kluczowe artykuły Konstytucji, które wskazują, że państwo ma obowiązek wspierać rodzinę. Ma również obowiązek wspierać rodzinę wielodzietną, a rodzina wielodzietna w polskim systemie to jest od trójki dzieci wzwyż. I teraz jeżeli zważymy system podatkowy, to on nawet nie jest neutralny w stosunku do rodziny. On jest antyrodzinny, ponieważ im więcej ma się dzieci, tym de facto większy się podatek płaci, bo to jest jeszcze kwestia VAT-u. Kupuje się chleb, kupuje się, nie wiem, pieluszki, kupuje się artykuły pierwszej potrzeby, wszędzie płaci się VAT. Rodzic nie kupuje tego dla siebie, że on ma jakieś ekstra wymagania. On to po prostu kupuje dla swoich dzieci. Rodzice kupują to dla swoich dzieci. I tu jest poprzez VAT i poprzez inne formy opodatkowania, de facto rodzice, którzy mają dzieci, płacą większy podatek i de facto dziecko w Polsce jest w tej chwili luksusem i płaci się podatek od luksusu. Więc ten system nie jest nawet neutralny w stosunku do rodziny, już nie mówiąc o tym, że jest prorodzinny.
Mamy jakieś porównanie, jakąś skalę porównawczą?
Mamy, oczywiście. No jeżeli chodzi na przykład o system niemiecki, czy jeżeli chodzi o system francuski, tam jest, albo to się odlicza kwotę od podatku i to są bardzo wysokie kwoty, albo to jest tak zwany iloczyn w systemie francuskim, czyli współmałżonek to jest pół, czyli jeżeli na przykład jest dwoje małżonków i ma trójkę dzieci, to ma wtedy kwotę odliczenia od podatku 2,1.
A jak to wygląda, bo dajmy na to, że francuski system, niemiecki jest lepszy, polski gorszy.
Polskim się jeszcze zaczęło to myślenie, bo zaczęliśmy
jak
mówić.
Jak to wygląda z tym systemem demograficznym, gdybyśmy policzyli ilość dzieci, prawda, przychodzących na świat
Więc muszę powiedzieć, że badania demograficzne, Francuzi w ogóle mają bardzo dobrą szkołę demografii, znaczy naukową, statystykę i demografię. I rzeczywiście mają bardzo rozwinięte od strony osiągnięć naukowych w tej dziedzinie. I muszę powiedzieć, że według badań OECD, a więc o Organizacji Rozwoju Ekonomicznego, której Polska jest członkiem, to w roku 2050 sytuacja Francji będzie znacznie lepsza niż sytuacja Polski, o ile się trendy demograficzne...
A liczeni są emigranci, czy też nie?
Liczeni są obywatele francuscy. Oczywiście we Francji to ojciec dotknął pewnego bardzo istotnego...
Europa Zachodnia,
tak, problemu, że na przykład jeżeli byśmy mówimy o obywatelach Niemiec czy obywatelach Francji, to trzeba powiedzieć, że są to społeczności wielonarodowe już w tej chwili. To nie jest jednoetniczne narody, które są. Na przykład w Niemczech to jest oczywiście bardzo wiele, jest imigracja turecka. Z kolei we Francji to jest z Algierii chociażby, czy z krajów arabskich bardzo silna jest imigracja z tamtych regionów. I oczywiście to też rodzi pewnego rodzaju napięcia społeczne. I od czasu do czasu słyszymy, czy we Francji, czy gdzieś, że były na tle rasowym zamieszki, czy były jakieś sytuacje. Ale ja mówię w tej chwili nie o tych sprawach, tylko mówię konkretnie o prowadzeniu przez państwo polityki, która by wspierała dzietność, która by wspierała rozwój tych społeczności. I rzeczywiście długofalowo już ten system francuski zaczyna przynosić skutki. Ale proszę ojca, to też jest taka sytuacja. On jest równy. Czy małżonkowie są powiedzmy pochodzenia arabskiego, czy algierskiego, czy małżonkowie są Francuzami. Mają takie same regulacje. To nie jest tak, że ktoś jest preferowany. Tylko, że z kolei kultura Zachodu to też jest pochodna ideologii. Ona w pewnym sensie, ta cywilizacja staje się wygodna. Celem życia nie jest inwestowanie w przyszłe pokolenia. To, co przez lata były, przez kolejne pokolenia, jeżeli się wstecz cofniemy, no to przecież taki rodzice mieli dzieci, prawda, trud wychowania tych dzieci, później te dzieci miały dzieci i tak cała ciągłość pokoleń była. W tej chwili ideologia mówi, najważniejsze jest, żeby się samorealizować, żeby prowadzić życie lekkie, łatwe, przyjemne, żeby po prostu było bardzo przyjemnie i żeby jak najmniej obowiązków.
Podkreślana kwestia kultury.
I ten model jest oczywiście, dziecko w tym momencie to przeszkadza, prawda? No bo trzeba w nocy wstać, bo trzeba się nim opiekować, bo trzeba się o nie troszczyć, trzeba je wychowywać i tak dalej. Czyli jeżeli przyjmiemy taką ideologię hedonistyczną, czyli życie lekkie, łatwe i przyjemne, no w tym momencie rzeczywiście trudniej jest się zdecydować do takich decyzji jak posiadanie dzieci. Poza tym opóźnia się wiek zawierania małżeństw. To jest też dramat. I ten model również w Polsce zaczyna być, że zaczynają ludzie się po prostu żenić po 30. Wtedy też jest inna sytuacja.
Pan wspomniał o tej konferencji, o tym, co na niej mówiono, bo tak rzeczywiście kwestie podatkowe, tego, co państwo ma, czy winno wypracowywać, aby ten system rzeczywiście był prorodzinny. Jakie są zagrożenia dzisiaj dla małżonków, dla rodzin, a jakie ewentualnie są rozwiązania? No bo tam pan wspomniał, też padały konkretne rozwiązania.
No więc tak, o sprawach ekonomicznych trochę żeśmy wspomnieli. To jest kolejna sprawa, to jest stworzenie też pozytywnego klimatu wokół rodziny w mediach. Myśmy tego tematu nie ruszyli, ale w większości mediów, nie chcę uogólniać, ale można powiedzieć, że w większości mediów obraz rodziny jest taki, że to jest opresywna struktura, że są zaborcze matki, że ojcowie, prawda, to są albo alkoholicy, albo nieudacznicy, że w ogóle taki, ja to trochę może przerysowuję, ale taki niestety jest model, że jeżeli ktoś ma żonę jedną i ma dzieci, no to właściwie jest taki mało nowoczesny, bo nie eksperymentuje, nie poszukuje, nie ma jakichś tam kolejnych tak zwanych związków. I proszę zauważyć, w mediach ten model, który jest sprzedawany, to życie gwiazd, prawda, no i tutaj, i to się zmieniają ciągle jakieś konfiguracje między ludźmi.
Coś nowego.
No i prowadzi bardzo ostra również kampania na rzecz relatywizowania pojęcia rodziny opartej na związku mężczyzny i kobiety. No bo cały problem z promocją ideologii tej gejowskiej, tak, czyli homoseksualizmu, bardzo radykalnych środowisk politycznych również, które za tym stoją. To jest też próba przemodelowania modelu społecznego, który był do tej pory i to jest bardzo agresywne i to jest bardzo poważne zagrożenie. My tak dzisiaj rozmawiamy w telewizji Trwam, ale parę dni temu w telewizji holenderskiej publicznej wystąpił chłopiec 13-letni, który śpiewał piosenkę Jak to dobrze być w rodzinie homoseksualnej, bo był adoptowany przez dwóch tatusiów, znaczy miał dwóch mężczyzn, którzy byli, nie wiem już jak to w ogóle powiedzieć, ale żył w rodzinie, no, w takim związku tak partnerskim homoseksualnym, został adoptowany i to co on robił, śpiewał po prostu piosenkę otoczony wianuszkiem innych dzieci, które klaskały w rączki i śpiewały, że to jest w ogóle wspaniałe, no to zaszokowało nawet w Holandii, w której różne ciekawe, w cudzysłowie ciekawe eksperymenty już od eutanazji, aborcji i tak dalej były dokonywane. Więc to jest ten problem. Ja go sygnalizuję, to jest problem w ogóle obrazu rodziny, tworzenia pozytywnego klimatu wokół rodziny. To jest wreszcie kwestia systemu edukacyjnego, ponieważ no, rodzina to nie jest tylko sprawa sprawa samych kwestii związanych, nie wiem, no, z posiadaniem środków materialnych na utrzymanie dzieci, ale to jest również kwestia modelu edukacji, dostępności do tej edukacji. No, z tym jest różnie w Polsce. To jest chociażby kwestia dofinansowania czy metody dofinansowania szkół tak zwanych niepublicznych, w tym na przykład szkół katolickich, które nie są szkołami publicznymi, tylko część mają refundacji, jeżeli chodzi uczniowie, jeżeli chodzi o opłacenie ich nauki, a resztę dopłacają rodzice i to nie są małe kwoty, tak? To jest wreszcie kwestia całej polityki mieszkaniowej. No, w programie Prawa i Sprawiedliwości była kwestia budowy, zresztą bardzo słusznie podniesiona kwestia konieczności budowy mieszkań. My teraz słyszymy, jaka jest dramatyczna sytuacja na rynku mieszkań, bo ceny po prostu rosną.
Bo każda rodzina, czy każde młode małżeństwo chciałoby mieć swoje mieszkanie, ale teraz no, kwestia dostępności, prawda? Jak musieli być uposażeni, jaki musieli mieć start?
No niestety, my mamy taką w Polsce sytuację, że jeżeli jest młode małżeństwo, to jeżeli nie ma, że w rodzinie dostanie mieszkanie, czy ma możliwość, że ktoś udostępni mieszkanie, no to praktycznie jest skazane tylko takie małżeństwo na pozyskanie mieszkania na tak zwanym rynku, czyli po prostu kupienia u dewelopera. Ja mówię o sytuacji w dużych miastach.
Kiedyś chyba też tak było, że młodzi ludzie wychodzili z rodzin i był problem, żeby rodzice żeby rodzice pomogli nawet zdobyć mieszkanie, żeby cokolwiek stało się. Musieli sobie radzić też i sami. To dzisiaj
musieli sobie radzić
patrzymy
sami
na taki może model, że jednak rodzice w jakiś sposób pomagają, ale...
Ale kiedyś to były tak zwane książeczki te spółdzielcze i był taki zwyczaj, no w wielu rodzinach, że jak się dziecko urodziło, to już się tam zakładało książeczkę i tam jakąś kwotę się wpłacało. Ten cały system zbankrutował wraz z... Jeszcze w okresie PRL-u ten system zbankrutował. Ale trzeba powiedzieć, że w okresie minionym no albo mogło się dostać mieszkanie od gminy, tak zwane kwaterunkowe, albo z kolei było mieszkanie spółdzielcze, które były dwojakiego rodzaju, albo tak zwane własnościowe spółdzielcze, jeżeli się wkład cały zapłaciło, bądź lokatorskie spółdzielcze. Natomiast w tej chwili my nie mamy klarownej polityki, żeby na przykład gminy miały specjalną ustawę, która by umożliwiała tworzenie taniego budownictwa komunalnego. To znaczy takiego, że gmina ma pewien zasób mieszkaniowy, współcześnie zbudowany, nie stary, nie przedwojenne kamienice, czy jakieś bardzo dawne, już często wyeksploatowane, ale ma zasób komunalny, w którym zgłaszają się młodzi ludzie i mogą podpisać umowę najmu i na warunkach, powiedziałbym, w pewnym sensie preferencyjnym, ale nie też administracyjnie na sztucznej stawce po prostu, ale mogliby w ten sposób od zaraz uzyskać mieszkanie. Z czasem może by sobie gromadzili, może by zbierali środki, ale mieliby na tak zwany początek. Natomiast tego w tej chwili trochę brakuje, takiego powiedziałbym podejścia, dlatego że nie każdego stać, właściwie to zdecydowaną mniejszość stać, żeby wyjąć pieniądze, kupić mieszkanie u dewelopera, czy kupić na rynku po cenach komercyjnych. Słyszymy, że to dochodzi już do jakichś zupełnie no, absurdalnych kwot, po prostu niebotycznych. To jest na pewno bardzo poważny problem i mam nadzieję, że rząd również, a to bardzo wiele od rządu zależy, mimo że jesteśmy no, w tak zwanym wolnym rynku, ale rząd jest tym regulatorem i powinien w jakiś sposób wypracować model polityki mieszkaniowej.
Pan się temu przygląda, myśli pan, że może być to, czy jest to możliwe, żeby na przykład rząd, czy żebyśmy pozwolili sobie na to, żeby wypracować jakiś model, czy właśnie nie jesteśmy przyciśnięci przez rynek, przez jakieś warunki ekonomiczne, że nie możemy sobie na przykład zafundować tego, żeby były takie mieszkania, w których młodzi ludzie no, mogliby podjąć, czy rozpocząć, prawda, swój start życiowy. Czy są takie możliwości, pan uważa, czy jakieś środowiska, czy też nie ma takich?
No jest pan minister Aumiller, który jest ministrem budownictwa i przygotowuje już jakieś rozwiązania legislacyjne, ponieważ oczywiście no, wiemy jaka jest sytuacja budżetu. To też nie jest tak, że państwo nagle powie, dobrze, przeznaczamy nie wiem, 100 miliardów złotych już w tej chwili na budownictwo komunalne w gminach i będziemy budować, nie wiem, za to program na ileś tam set czy ileś milionów mieszkań. To jest nierealne, to trzeba sobie powiedzieć. Ale państwo może stwarzać warunki, ma bardzo wiele instrumentów. Chociażby zachęcać na przykład gminy, które często mają działki, ale wolą te działki na przykład sprzedać komercyjnie pod hipermarkety, zamiast przeznaczyć je pod budownictwo, a nawet deweloperowi, niż przeznaczyć je na budownictwo komunalne, na którym no, w cudzysłowie tracą. No, znaczy, i tutaj, jeżeli by na przykład wprowadzić ustawy odpowiednie, które by te kwestie precyzowały, że na przykład gmina powinna mieć jakąś rezerwę terenową właśnie na budownictwo komunalne. No nie może tak jakby komercjalizować, bo przecież to nie jest tak, że ta władza samorządowa odejdzie i koniec następuje. Nie. To przecież będzie za 20 lat, za 50, za 100 i to trzeba mieć po prostu bardziej długofalowe spojrzenie na te kwestie, a nie sprzedać co się da, wziąć pieniądze, wygrać następne wybory, a później już...
W terenach i samorządach. Mówi się, że teraz w samorządach chociażby będzie więcej pieniędzy tych z funduszy europejskich. Czy tam jest, nie wiem, jakiś zapis, że można by wspomóc również i tą działkę, czy
to znaczy, te środki są głównie przeznaczone na infrastrukturę,
no
a więc na drogi, na komunikację szynową, na wiadukty, na tego typu inwestycje. Natomiast z tych środków bezpośredniego wsparcia dla budownictwa mieszkalnego nie bardzo jest możliwość wykorzystania tych środków. Ale zauważmy, bywa tak, że w wielu gminach jest na przykład atrakcyjny teren, ale on jest w tej chwili nieatrakcyjny, dlatego że nie ma na przykład dróg dojazdowych, czy nie ma rozwiązanego problemu komunikacji. W momencie, w którym by ten teren został tak zwane uzbrojenie uzyskał, w infrastrukturę, a więc w kanalizację, a więc dostępność dobrą dostępność do drogi publicznej. By ten teren był jakoś skomunikowany, w siatce komunikacji publicznej był ujęty, to wartość tego gruntu automatycznie wzrasta. I wtedy na takim gruncie, powiedzmy, miasto może już zainwestować jakieś środki. Poza tym tu mogą być różne rozwiązania i ja nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś szczegóły, jak takie regulacje, bo to jest, trzeba bardzo wiele rzeczy wypośrodkować, ale można bardzo różne rozwiązania. No jeżeli jest na przykład bogata gmina, a są takie gminy w Polsce, szczególnie te duże miasta, to są jednak gminy, które mają poważne środki. Na przykład miałaby możliwość taką oto, że jeżeli ma atrakcyjny teren, to na części tego terenu może budować ktoś mieszkania komercyjne, ale za to na drugiej części tego terenu musi wybudować ileś mieszkań tak zwanych socjalnych czy komunalnych, to też by było jakieś rozwiązanie. I gmina, wnosząc na przykład grunty pod takie budownictwo, mogłaby niejako, tylko wkładając grunt, bezinwestycyjnie pozyskiwać te mieszkania. Więc tu możliwości są różne. Oczywiście trzeba też pamiętać, że my mamy pewne obciążenia związane z korupcją, tak? I wiele się mówiło w samorządach o korupcji, o tym, że no, nie ma takiej może dojrzałości i odpowiedzialności w gospodarowaniu tym mieniem wspólnym. Tak zwane przekręty były, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o nieruchomości, że ktoś aportem, jakaś gmina wnosiła działkę, później tam ta działka przepadała, jakaś tam prywatna spółka ją zabierała. I tu jest na pewno duża ostrożność ze strony obecnej administracji rządowej. I tutaj trzeba oczywiście też to, mieć to na względzie, ale z drugiej strony nie możemy jakby pod hasłem, że wszędzie tylko będą możliwości nadużyć, po prostu żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji pewnego paraliżu, że po prostu nie będzie jakichś możliwości rozwoju w tym zakresie. Także tu mi się wydaje, jest bardzo duże pole do, a rozwój do popisu. Dlaczego? Dlatego, że rozwój budownictwa to jest to nowe miejsca pracy. My mamy w Polsce jeszcze inną sprawę, mianowicie pamiętamy tę obłędną, zresztą o tym w Radiu Maryja jeszcze w 90-tych latach wielokrotnie mówiono. Sprzedawaliśmy cementownie, no słynne Gorożdże czy inne, w sytuacji, kiedy było wiadomo, że prędzej czy później będzie boom budowlany, trzeba będzie budować autostrady, trzeba będzie drogi, beton będzie potrzebny i materiały budowlane. I w tej chwili proszę zauważyć, jak zdrożały materiały budowlane. A kto jest właścicielem przedsiębiorstw i firm produkujących materiały budowlane? No w znacznej większości już w tej chwili kapitał obcy i wielkie konsorcja międzynarodowe. Więc widać na tym przykładu...
Każdym przemysłem.
Tak, ale ten jest szczególnie wrażliwy, prawda? Bo każdy musi gdzieś mieszkać. Każdy musi gdzieś mieszkać, no. Nie każdy musi gazetę, nawet powiem coś takiego. Nie każdy musi gazetę kupować, ale mieszkać to musi mieć. Jeżeli nawet ta gazeta, powiedzmy, ma właściciela kapitał obcy, no to nie jest to artykuł, że tak powiem, pierwszej potrzeby. Ale jeżeli no nie ma się gdzie mieszkać, to jest to rzeczywiście sytuacja. Także tu trzeba mieć po prostu... potrzebne są takie działania. Ja sobie zdaję sprawę, że my mamy zaniedbania i z czasów PRL-u, czyli z czasów komunistycznych, gdzie też trzeba sobie jasno powiedzieć, że rodzina była ideologicznie zwalczana w czasach komunistycznych. To nie było tak, że rodzina nie była zwalczana, bo była... tym środowiskiem, które było niezależne od komunistycznego państwa, tak? Można było sobie w nim porozmawiać, posłuchać sobie, jak tam podyskutować, pójść do kościoła i tak dalej. Rodzina była zwalczana za czasów komunistów. Pamiętamy, też narzucano model pewien dzietności. Był 2 plus 2, później 2 plus 1, był tak we wszystkich reklamach, wszędzie się właściwie ten model po prostu narzucał. Pamiętajmy całą agresywną ideologię feministyczną, mówiąc dzisiejszym językiem, która była wdrażana w czasach jeszcze stalinowskich. Kobiety traktorzystki, później kobiety, które wszystkie kobiety, jeżeli kobieta nie pracuje, to jest jakby w cudzysłowie mniej wartościowa, bo jest tą kurą, przysłowiową kurą domową, która jest w domu, więc każda postępowa kobieta musi pracować, czy chce, czy nie chce. To były pewne wzorce i szablony, które były narzucone i które też określony skutek po latach przyniosły. No i ten cały okres, powiedzmy, transformacji, a więc ideologicznie to jest ideologia liberalna w 90-tych latach, prawda? I też te kierunki polityki gospodarczej, o których wspomnieliśmy, chociażby z tymi zakładami produkującymi materiały budowlane, czy z wyprzedażą, czy no z tymi wszystkimi tak zwanymi przekrętami, które po prostu miały miejsce. Stąd obecnie sytuacja jest trudna, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy się ograniczać tylko do tego i mówić, że jest trudna i nic się nie da zrobić, no to będzie jeszcze gorzej.
Dzisiaj rozmawiamy, przyszłość Polski idzie przez rodzinę. Naszym gościem jest pan Jan Maria Jackowski, publicysta, historyk, sędzia Trybunału Stanu. Czekamy na Państwa telefony, kierunkowy 056 i numer 657-0011 Polska Północna, 657-0012 Polska Południowa i numery telefonów dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy 657-0013 i 657-0014. No wspomnieliśmy, mówiliśmy o tej ideologii, która gdzieś tam sączy się przez środki przekazu czy komunikacji. My zawsze chcemy, żeby Radio Maryja i Telewizja Trwam były takim środkiem komunikowania się. Jak wygląda ta sprawa chociażby rozpadu małżeństwa? Czy też są już jakieś wskaźniki tego, ile matek na przykład wychowuje samotnie dzieci? Bo wiemy też, że one też chcą być jakoś, te kobiety, uposażone, ale zawsze pytanie, czy to nie będzie jakieś rozwiązanie tych zasiłków tego, że wygodniej żyć takim ludziom, którzy no w zasadzie mają dziecko, ale żyją osobno. Tak, według, wobec prawa.
No, ja kiedyś odwiedziłem księdza proboszcza jednej z parafii na terenie nowego osiedla w Warszawie. No i on, ale to ładnych parę lat temu, powiedział mi, że w jego parafii to jest taki oto problem, że jest wielu młodych osób, które u rodziców mieszkają. Mieszkają jak mąż i żona, ale u jednego czy u drugiego rodzica mieszkają. I że to jest taka sytuacja, wspomniał, że nawet nie ma tam związku tego cywilnego, czyli tego ślubu cywilnego. W ogóle nie ma
rodzice żadnych. Gdzieś tam godzą.
I rodzice to tolerują. Znaczy pod dachem u rodziców, prawda? Czyli to nie jest to, że oni w zupełnie odrębnym sobie wynajęli czy coś takiego. I zwrócił na to uwagę, że to jest coraz powszechniejsze zjawisko. Ono oczywiście ma pewne konotacje kulturowe, no bo ten model, nazwijmy to liberalny, on no, lansuje, że się realizujemy dziś z tą osobą, jutro z inną. No, szukamy tego samo, że tak powiem, samorealizacji, jak to się mówi językiem psychologii współczesnej. Natomiast również system państwa w jakiś sposób to wspiera. No bo weźmy teraz taką sytuację. Jeżeli następuje rozwód.
Myślę, pytanie, czemu sprzyja system państwowy?
No sprzyja z wielu powodów, i ideologicznych, i praktycznych. No bo jest, załóżmy, sytuacja, że jest tak. Dwójka dzieci, małżeństwo się rozpada. Sąd orzeka, że jedno dziecko jest z jednym rodzicem, drugie dziecko z drugim rodzicem. I teraz, jeżeli te osoby miały na przykład mieszkanie tak zwane kwaterunkowe, mają tam niskie kryteria dochodowe, a to się często zdarza, niestety, że no, generalnie, materialnie słabo stoją polskie rodziny, no to teoretycznie się należą dwa mieszkania w tym momencie, z puli tej komunalnej dla jednego, dla ojca z dzieckiem i dla matki z dzieckiem. I teraz tak, obecny rząd postulował wprowadzenie do kodeksu rodzinnego instytucji mediacji. To znaczy, żeby nie było z automatu, że orzeka się, prawda, rozwód. Tam jest jedna taka rozprawa, na której małżonkowie mają możliwość no, ewentualnego pogodzenia się i wycofania pozwu. Ale z kolei środowiska feministyczne bardzo to oprotestowały, że to jest niepotrzebne. Nawet taka kampania w mediach jest, że w Polsce jest bardzo trudno uzyskać rozwód. Ale liczba rozwodów w Polsce dramatycznie rośnie. Dramatycznie rośnie. Rośnie również dramatycznie liczba dzieci, która już w tej chwili wynosi 17% wszystkich dzieci, które się w Polsce rodzą, które są z tak zwanych związków pozamałżeńskich. I to nie wynika z jakichś, no powiedzmy, to z pewnego modelu życia. Również, no, zwłaszcza w środowiskach wielkomiejskich to wynika, że jest taki styl życia, tak?
Jeszcze teraz kwestia.
I teraz tak, w pewnym sensie z emigracji, no bardzo wiele niestety, 25 tysięcy, jak słyszałem niedawno, ludzi z Polski wyjeżdża co miesiąc do pracy za granicę. 25 tysięcy, ojcze. Czyli proszę sobie policzyć, to jest w skali roku, jest to w skali 5 lat i tak dalej. To są często ojcowie i matki. I często słyszymy, nawet w mediach są takie dramatyczne później audycje czy reportaże, jak to się odbija na życiu takiej rodziny, prawda? To tam miało być na miesiąc, robi się rok.
Przepraszam, odbierzemy telefon. Proszę bardzo.
Królu i nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Michał z Nadrenii Westfali z Niemiec. Witam ojca Grzegorza oraz pana Jana Jackowskiego. Ja chciałem powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o to, żeby nie było tego ujemnego przyrostu jak do tej pory, to widzę, że najlepszym rozwiązaniem, najprostszym byłoby dołożyć dla dziecka przynajmniej te 100 zł na miesiąc. Bo to, co obecnie jest te rodzinne na dziecko, no to jest jakaś taka jałmużna, no na cukierki to jest. W Niemczech jest to najmniejsza kwota, 130 euro, przy następnym dziecku już jest 170 euro.
Ale na miesiąc?
Na miesiąc,
na miesiąc
tak,
oczywiście, na,
miesiąc,
tak, na każde dziecko. Niezależnie, czy rodzic pracuje, czy nie. Tak to jest w ustawodawstwie niemieckim. Nie wiem dlaczego w Polsce, dlaczego taki opór? Przecież prosta sprawa, tak jak za chorym. Postanowiono, że pieniądz musi iść za chorym, tak samo za dzieckiem, żeby to dziecko nie było głodne. Po co budować jakieś obce rodziny, odbierać tym wieloletnim rodzicom, którzy czasami zostali bez pracy, a są rodzicami przykładnymi. I sądem, nakazem sądowym odbiera się te dzieci. Przecież dziecko musi zostać z rodzicami. To jest jakaś paranoja w tej Polsce. Nie ma pieniędzy, to odebrać tym, którzy gnębili naród polski przez kilkadziesiąt lat. A mówię tu o Służbie Bezpieczeństwa i pracowników UB. Uznać te organizacje za przestępcze. Tak samo jak to było SS i Gestapo, bo to samo było. To samo dotyczyło narodu polskiego przez 50 lat.
Panie Michale, dziękuję za tę sugestię. Coś jeszcze? Dziękujemy.
Ja dziękuję za ten telefon i pokazanie, proszę Państwa.
To Pan mówił o tych 120 zł
na rok,
w ciągu roku.
I to jest odpisu od podatku, tak? Natomiast tu Pan Michał z Niemiec nam dał konkretny przykład. 130 euro miesięcznie na pierwsze dziecko, 170 na drugie, które dostaje każdy, bez względu na to, jaki jest jego status materialny. U nas trochę, może to będzie niepopularne, co powiem, ale u nas jest trochę takie dość fałszywe podejście, dlatego że się ciągle uważa, że jeżeli takie formy działania, to tylko dla tak zwanych najbiedniejszych są. To znaczy, jeżeli się spełnia jakieś kryteria tam poniżej tych magicznych 504 zł, a w przypadku innych jeszcze zasiłków to jest kwota 336 zł na rodzinę i te zasiłki są po prostu symboliczne i tylko takim osobom się te zasiłki należą. A co jest, jak osoba ma 510 zł na osobę i po prostu też ma dzieci na utrzymaniu. Także, czy chociażby jak była sprawa Becikowego, to podnoszone zwłaszcza przez środowiska liberalne, ja tu chcę od razu powiedzieć, że to Becikowe nie jest idealnym rozwiązaniem, ale było dobrym krokiem w dobrym kierunku. To znaczy, że państwo konkretnie wspiera osobę i jakby wypłaca gratyfikację z powodu narodzin dziecka. I chcę powiedzieć, że na Ukrainie, która jest w znacznie gorszej sytuacji niż w Polsce, to jest kwota około 8 tysięcy złotych, tak zwane becikowe. Proszę sobie wyobrazić, gdzie 8 tysięcy złotych na Ukrainie to jest bardzo duża kwota pieniędzy. W Rosji jest jeszcze większa kwota, już w tej chwili nie pamiętam, ale w każdym razie większa niż na Ukrainie. W krajach europejskich jak najbardziej to jest. A u nas to ośmieszano, że to jest becikowe, to jest w ogóle jakieś tam bez sensu. A jeszcze mówiono, że to ma być tylko ograniczone do tych najbiedniejszych, a za chwilę potem się mówiło, ale tam jest wiele patologii, może by najlepiej jeszcze zrobić tak, żeby ci, którzy otrzymają fakturę przynieśli, co oni za to kupili, bo może na wódkę to przeznaczą albo na coś innego. I to był koronny argument, prawda, żeby becikowego po prostu nie wypłacać. Więc ja tu muszę powiedzieć, odpowiadając panu Michałowi i telewidzom, że ja też tego nie rozumiem, dlaczego jest taki opór i nie wiem, czy to jest pozostałość jakiejś mentalności takiej antynatalistycznej, gdzieś tam wprodukowanej jeszcze w czasach PRL-owskich, czy to jest wynik jakiejś ideologii.
Na pewno teraz będzie trudno, prawda, bo i system podatkowy i tutaj od tej strony pomoc rodzinie,
ale
też gdy jeszcze mentalnościowe zaczynają
być. Ale muszę powiedzieć, że też jest duża, zdarza się, że jest niechęć społeczna w stosunku do rodzin, które mają dzieci. No ja akurat, można powiedzieć, w polskich standardach to stanowimy rodzinę liczną, mam 6 córek i się obracamy wśród znajomych, to 8, 9, to 7, to są takie, powiedziałbym, no, normalne sytuacje, gdzie my się spotykamy wspólnie, wakacje spędzamy, 4-5 rodzin, już jest 30 parę dzieci na wakacjach razem. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego modelu, ale bardzo często jest niechęć, ja nie mówię o stronie państwa, ja mówię o ludziach, po prostu niechęć jest do licznych rodzin. Jakoś czasami się zdarza nawet, że i też takie sytuacje słyszałem, że na przykład w miejscu pracy to na przykład matkę rodziny takiej licznej, no to się traktuje, że to, no, to już taką, no, w cudzysłowie gorszą osobę, że to w ogóle taka rodzina, ojca również się tam no, gorzej traktuje.
Ile więcej wysiłków już muszą
A włożyć, ile więcej tak? wysiłku, a mało tej tego, ci, którzy właśnie tak myślą, często może też bolesne to, co powiem, ale nie zdają sobie sprawy, że to dzieci tych rodziców, którzy ponoszą dziś trud, w przyszłości będą utrzymywały tych, którzy dzieci... Ja nie mówię o sytuacjach dramatycznych, ktoś nie może mieć dzieci, bo to są takie, to niestety coraz też częstsze w Polsce sytuacje, że małżonkowie nie mogą mieć dzieci ze względów medycznych, z różnych powodów. I to już jest około 20% małżonków to dotyczy, także to jest już poważny problem. To choroby cywilizacyjne, różne tam sprawy. Ale to nastawienie właśnie niestety też jest, powiedziałbym, takie nieprzyjazne. I nawet pamiętam, że jeszcze jak byłem radnym miasta stołecznego Warszawy i żeśmy dyskutowali o becikowym, to nawet w środowiskach, no, które się tak bardzo swoją katolickością na zewnątrz afiszują i tak dalej, też padały argumenty absolutnie przeciwko becikowemu. Właśnie na tej zasadzie, że to będzie patologia, że to się na wódkę daje, że to są rodziny patologiczne, no, wielodzietne i tak dalej.
A nie, no więc właśnie. Patologia. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Maryja z Krakowa.
Witamy.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana sędziego.
Dziękuję. Przestań
zapomniałem dziękuję. Nazwisko.
Jan Maria Jackowski.
Tak jest. Poznaję. Szczęść Boże. Taką sprawę chciałem się zapytać, czy by coś na przykład coś takiego nie mogłoby przejść, bo ja już o tym dość dawna myślę i no nie miałem kontaktu tak, żeby komuś to na przykład podsunąć, komuś, kto jest bliżej tam prezydenta czy premiera. Ja też mam właśnie 5 dzieci w wieku od 9 do 17 lat.
Gratulujemy.
Proszę?
Gratuluję.
Dziękuję bardzo. Oglądam w telewizji, raz patrzę tutaj tego. Dlatego. I właśnie taka myśl mi się nasunęła, znaczy to już dawno właśnie krąży we mnie. Czy by na przykład coś takiego nie wprowadzić? Może, nie wiem, czy by to było, mogłoby to przejść. Dzieci pracujące na swoich rodziców, na rodziców, którzy kiedyś oczywiście będą musiały mieć rentę, musiały swojej starości dokonać w jakimś tam długim czasie. Sytuacja moja, nie? Ja pracuję, ja mam swoją firmę, żona mi przy firmie pomaga, ale nie mam możliwości na przykład, żeby żonę zatrudnił, albo sobie firmę swoją założy, albo nie mam możliwości, żebym ją zatrudnił i żeby normalnie opłacać ZUS. Żona w tej chwili przy 5 dzieci to pan sędzia sobie wyobraża, jakie to są kołowrót od rana do świtu, do wieczora i ten ja prowadzę firmę, chociaż teraz już w tej porze to jest trochę łatwiej, bo u nas jednak trochę stanęło w tej naszej branży. Czy by na przykład coś takiego nie mogło przyjść, że te dzieci, które jak my pracujemy, mając 5 dzieci, pracują na rentę ojca i matki i kiedyś to jest tak odkładane, jasne, tam jest inna jeszcze sprawa, bo na przykład księża czy siostry zakonne, jest ten problem, są chorzy, jest ten problem, to musiało być jakoś rozwiązane, ale no może w ten sposób i niech ci liberałowie czy komuchy, którzy ten majątek w tej chwili zgarnęli, prawda, żyją na tych Malediwach czy na Mauritiusie i śmieją się hehehe z nas, a my tu ciężko pracujemy i moje dzieci kiedyś będą pracowały na te dzieci tych właśnie jeszcze, która ma jedno czy dwoje, może ich nie, ale są też tak, większość jest taka, która ma jedno, dwoje i więcej nic nie chce i dość, prawda? Może te dzieci, może to w ten sposób można byłoby jakoś w rządzie ułożyć, czy w państwie, że w naszym państwie, w Polsce, żeby te dzieci właśnie, moje dzieci na przykład mając...
Dziękuję panie Marku, czy jeszcze jakaś kwestia?
Znaczy ja jeszcze jedną sprawę mam taką, że chciałbym tutaj zupełnie od innym, księdza może, ojca może bym się zapytał, czy jest to obligatoryjne, że na przykład teraz święta przed tym okresem powinny być rekolekcje, prawda? W naszej parafii na przykład mojej tu w Krakowie, gdzie jestem w Łagiewnikach, nie było rekolekcji. Zawsze się zastanawiam, chłopaki się chodzą na... Są ministrantami, duże chłopy, bo to ponad 90 praktycznie półrosły, buciorów tych i spodni trzeba kupować nie wiadomo ile, no ale...
Pewnie tacie podbierają buty.
Czy jest to możliwość, że nie może być rekolekcji na przykład?
A czy to myślę zależy od...
Bo nie było. Mamy jutro Wigilię, koniec, nie było rekolekcji.
To zależy od...
To jest jeszcze to... proszę ojca, przepraszam.
Dobrze.
I życzenia po prostu, wszystkiego najlepszego na Boże Narodzenie, łask, wielu łask od dzieci. Świątka Bożego dla ojca, dla ojca dyrektora przede wszystkim, pozdrowienia.
Dziękujemy
i dla pana sędziego. Dziękuję bardzo, przepraszam.
Dziękujemy. Cześć Boże. No co do tych rekolekcji, to no może częściej, czy łatwiej jest zorganizować w okresie Wielkiego Postu, bo tych tygodni jest więcej, teraz mniej. To też misjonarze, którzy, czy rekolekcjonisty, którzy przygotowują parafię. Jeżeli 4 tygodnie byłyby pełne, to mają też więcej możliwości. To zależy od duszpasterzy, od tego, jak oni, prawda, myślą o tych sprawach, ale wiele jest takich parafii, które mają i rekolekcje i w Adwencie, i prawda, w Wielkim Poście jeszcze jakieś misje, czy rekolekcje, renowacje misji, takiego momentu, takiego zastrzyku duchowego, takiej zachęty. No, na pewno chociażby roraty poranne zawsze z homilią też mogą być takim momentem, który rodzinie pomoże.
Ja bym chciał się jeszcze odnieść do tego, co pan Marek z Krakowa mówił odnośnie dość takiej, powiedziałbym, ważnej sprawy. Mianowicie pan poruszył taki oto problem, że jak zrozumiałem, że na przykład w licznych rodzinach, gdzie mama pracuje w domu, nie to, że nie pracuje, bo się mówi, nie pracująca matka. Nie, mama pracuje jeszcze być może więcej niż ktoś, kto gdzieś tam na etacie pracuje, ale pracuje w domu. Natomiast z tego tytułu nie ma emerytury w przyszłości. Jeżeli gdzieś tam pracowała, to ma niską tę emeryturę, no bo tych okresów, kiedy pracowała, ma mało, więc naliczenie tej emerytury będzie niskie. I jeżeli weźmiemy taki przykład, że jest rodzina państwa X i rodzina państwa Y, no to rodzina państwa X ma 5 dzieci i mama nie pracowała zawodowo, a rodzina państwa X ma 1 dziecko i oboje rodziców pracowały, no to suma tych emerytur, które mają państwo X, jest znacznie większa przy tym 1 dziecku. Natomiast to, co mówiłem na wstępie, te 5 dzieci państwa, tych rodziców, którzy mają 5 dzieci, de facto będą ze swoich bieżących pieniędzy, płacąc podatki, utrzymywali na emeryturze tych, którzy będą mieli znacznie wyższą emeryturę. I stąd, jeżeli my mamy system emerytalny, tak zwany solidarnościowy, czyli polega na tym, że dzisiejsze pokolenia płacą...
W zasadzie to 6 dzieci, 1
tak,
z tej rodziny, 5 z tej będzie...
Tak.
Pracowało na
oczywiście, jeżeli mamy taki system, to rozważmy jakiś system, żeby w jakiś sposób ten trud tej rodzinie, która 5 dzieci miała, żeby również w jakiś sposób korzystała z tego dobrodziejstwa, ponieważ pracujące w domu matki do PKB, do produktu krajowego brutto, masę wkładają swoją pracę, bo państwo oszczędza na żłobkach, na przedszkolach. I tu dam taki przykład, że na przykład, nie wiem jak w innych gminach, ale powiedzmy w Warszawie, miejsce dziecka w przedszkolu, gminę kosztuje średnio 1500 zł. Plus to, co rodzice płacą tam jakieś taką miesięczną opłatę za to,
tak, dziecko... Powiedzmy, że teraz matka nic nie robi w domu, która ma 5 dzieci. Policzmy 5 razy te pieniądze, tak, które gmina...
No to jest bardzo prosty przykład, więc... A tu się mówi, tu jest propozycja z kolei, pani poseł Sobecka swego czasu składała jako szefowa Sejmowej Komisji Rodziny, składała propozycję taką, nazwijmy to takiej emerytury macierzyńskiej, to znaczy jeżeli... osoba pracowała, miałaby prawo do jakiegoś świadczenia w przyszłości. Ja myślę, że to jest słuszny kierunek.
Pracowała czy wychowywała właśnie?
Wychowywała dzieci. Czy powiedzmy tego rodzaju rozwiązania. One w niektórych krajach istnieją. Nawet powiem, że w biednej, tak zwanej biednej II Rzeczpospolitej przed wojną był na przykład taki prosty zapis, że kobieta, która wyszła za mąż i przepracowała 10 lat zawodowo, miała prawo przejść na wcześniejszą emeryturę. Oczywiście ta emerytura nie była w takiej wysokości, jakby pracowała cały okres zawodowy aktywny. Ona była niższa, ale była. I dzięki temu rozwiązaniu bardzo wiele pozytywnych rzeczy się działo. Bardzo proste po prostu rozwiązanie. I to było przed wojną, przed II Rzeczypospolitej. Więc różne rozwiązania można w tym zakresie podejmować. Ważne jest, żeby to robić. Ja, i teraz odpowiadając jeszcze na to pytanie, bo pan mówił, żeby to podsunąć rządowi. Więc ta grupa, to rodzina, która zainicjowała tę konferencję rodzin wielodzietnych, Ta grupa również opracowała memoriał dla pana prezydenta i pana premiera. I w wyniku tego memoriału ta konferencja się odbyła pod patronatem pana marszałka Jurka i Ministerstwa Pracy
i Sejmie, tak,
i w Sejmie miała miejsce. No ale środowiska rodzinne by właśnie oczekiwały w tej chwili, żeby przekuwać to szybciej na konkrety i żeby jednak nie było to 120 zł, które jest traktowane symbolicznie. Ja mówiłem o tym odpisie podatkowym, dlatego, że w tej chwili coraz bardziej w Polsce dojrzewa sprawa do tego, że coraz więcej ekspertów prawnych, konstytucjonalistów pokazuje, że w Polsce mamy system finansowy dyskryminujący rodziny i jest podstawa do złożenia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. I być może, jeżeli działania nie będą podjęte, będzie złożony, przygotowany taki wniosek i wtedy państwo będzie musiało jeżeli wyrok byłby potwierdzający, że system jest dyskryminujący, czyli sprzeczny z obowiązującą w Polsce konstytucją, to wtedy państwo musiałoby podjąć radykalne działania w tym zakresie i myślę, że lepiej wcześniej podjąć takie działania, a nie czekać na skargę konstytucyjną.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Stanisław z Podlaskiego.
Witamy.
Ja chcę powiedzieć, że nauka podaje, że poziom życia jest to dziedziczenie plus bieżący dochód najczęściej z pracy. Ja chcę poruszyć, jak jest w Polsce z dziedziczeniem. Niby konstytucja gwarantuje dziedziczenie, ale jednak nie dla każdego. Gdy przedmiotem spadku jest gospodarstwo rolne, sąd ogranicza liczbę dziedziczących do niewielu osób lub zgoła do jednej, pozostałym przysądzając spłaty pieniężne. Czyli faktycznie to jest wywłaszczeniem. Co ciekawe, jest to wywłaszczenie na rzecz osoby fizycznej i na cel dotychczasowy, czego nie przyjmuje klasyczna nauka wywłaszczeniowa polska, bo mówi tylko o wywłaszczeniu na cel inny niż dotychczasowy i na rzecz państwa oczywiście. Faktycznie to jest na skarb państwa, a skarb państwa użycia gruntu, przypuśćmy GS-owi użycia, czy pod jakiś poligon wojskowy i tak dalej. W 78 roku, gdy weszły renty rolnicze, to się dopiero zaczęła robota. Państwo preferowało, żeby przekazać gospodarstwo na jedną osobę, po stanie otrzymania emerytury renty, jakby przez ostatnie 5 lat uszczuplił, czyli przekazywano w zasadzie na jedną osobę. A co z pozostałymi dziećmi, jeżeli nie dostaną żadnej spłaty, bo tam nie było zagwarantowane w księgach wieczystych, że mają otrzymać spłatę, czyli walą się następne wymiany. Nikt im placu w mieście nie odpisze darmo, no i nie postawią domu. Ci ludzie będą zdyskryminowani w małżeństwie, bo nawet rodziny nie założą, bo nie będzie warunków żadnych. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy panu. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy. No, pan poruszył tutaj szczególną, trudną sytuację rolników, czyli osób, które posiadają gospodarstwo rolne. I ja mam nadzieję, że w ramach porządkowania całego systemu darowizn i dziedziczenia również ta sprawa będzie uwzględniona. Ja może przypomnę, że od 1 stycznia wchodzi pewien bardzo korzystny dla rodzin przepis, jeżeli chodzi o prawo spadkowe czy prawo dotyczące darowizn. Mianowicie w pierwszej grupie, a więc dzieci, współmałżonkowie, rodzeństwo, będzie możliwość darowania majątku do wysokości 1 miliona złotych bez płacenia podatku, bo do tej pory trzeba było płacić podatek. Na przykład jeżeli ktoś chciał przekazać mieszkanie dziecku, to albo dziecko musiało zamieszkiwać przez 5 lat albo płacić 7%, ale jednak podatku, a przy tych cenach nieruchomości to były znaczne kwoty. Nie mówiąc już o sytuacji śmierci na przykład rodziców, kiedy trzeba było ten podatek spadkowy, nawet jak się było w pierwszej grupie. I proszę zauważyć, że były to pieniądze, które już kiedyś były opodatkowane, bo jeżeli na przykład rodzice dopracowali się majątku w postaci mieszkania, czy jakiegoś domu, czy jakiejś nieruchomości i umierali i chcieli, żeby to ich dzieci miały, to już powstało ten budynek z dochodów ich, które były kiedyś opodatkowane, a później drugi raz niejako ten majątek był opodatkowany, żeby, bo dzieci chcą zdziedzić, że musiałyby płacić podatek spadkowy. I to już zostało na szczęście zmienione i od 1 stycznia to się poprawi. Natomiast pozostaje jeszcze cały szereg, o których wspomniał tutaj nasz rozmówca, a to jeszcze ja rozumiem, że to dotyczyło również okresu minionego, kiedy wszedł ten system po prostu, że zdawało się gospodarstwo rolne i za to uzyskiwało się rentę, no, która była dożywotnia, a nie
czy przechodziła... Czy nawet takie propozycje, prawda?
Czy takie propozycje, tak.
Sprzedaj ziemię, dostaniesz
tak.
W sensie emeryturę.
I teraz koszt, powiedzmy, i to było właściwie de facto jakaś forma wywłaszczenia, dlatego że wartość tego świadczenia, no, które przy tej średniej życia, jaka jest w Polsce, statystycznie rzecz biorąc, to ona była niewielka, no bo mężczyzna w Polsce żyje no, 69 czy 70 lat. Jeżeli na przykład przejdzie w wieku 65 lat na emeryturę, to średnio statystyczny mężczyzna przez 5 lat jest biorcą tej renty, no więc to sobie można przeliczyć, a wartość takiego gospodarstwa no, mogła być znacznie większa.
A pytanie, jak się ma wykształcenie na przykład do tego, jak młodzi ludzie, czy jak no nie, małżonkowie patrzą też na potomstwo w swojej rodzinie. Które kobiety na przykład decydują się szybciej na dzieci, czy
więc to jest ciekawe,
wydaje się, bo mają większą świadomość. Czy za świadomością idzie to również, że w takiej rodzinie pojawia się dzieci?
To jest, ojciec poruszył bardzo ciekawy temat, bo badania statystyczne, oczywiście to jest statystyka, wskazują na to, że więcej dzieci mają kobiety, które mają niższe wykształcenie.
Średnie.
Natomiast kobiety, które są wykształcone, czy rodzice, którzy są wykształceni, zazwyczaj później jest podejmowana decyzja o poczęciu dziecka i ta po 30 zazwyczaj, no bo to jest trochę też taki, też to upraszczam, proszę mnie dobrze zrozumieć, taki wpierw zrobię karierę zawodową, jeżeli jestem lekarzem, zrobię dwójkę na przykład specjalizację medyczną, później będzie czas na dzieci, na razie muszę...
Też i ten moment jest trudny. Na coś się trzeba zdecydować,
tak,
prawda,
bo
i jednak my musimy...
Ale to też jest system, że my nie mamy elastycznych form zatrudnienia dla kobiet, proszę. Ja w pewnym sensie rozumiem, że stres na przykład kobiety, która no jest na przykład lekarzem, ma powołanie, chce dobrze wykonywać zawód, musi spełnić pewne kryteria, zdobywać w określonych terminach kolejne specjalizacje zawodowe i macierzyństwo, i łączyć to z pracą zawodową.
Pieniądze na to, żeby się móc kształcić.
Żeby móc się kształcić i teraz macierzyństwo, no tutaj pojawia się trudny dylemat, prawda, dla takiej kobiety, czy takich małżonków do rozstrzygnięcia. No między innymi to wynika stąd, że nie ma elastycznych form zatrudnienia i proszę zauważyć, i to też jest ciekawostka, że coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce, i to zwłaszcza tych zagranicznych, stwarza na przykład takie izby, żeby matka mogła tam dziecko nakarmić, czy jakieś formy tam takich przedszkoli specjalnych przy zakładowych, czy inne formy zachęcania tego, żeby kobieta jednak jak najszybciej wróciła do pracy po urodzeniu dziecka. Ale z czego to się bierze? To się bierze stąd, że jest bardzo duży odpływ siły roboczej na zachód. I w związku z tym pracodawcy coraz bardziej muszą lepsze, a to zwłaszcza widać w tych firmach, gdzie się zatrudnia specjalistyczną kadrę, prawda? I gdzie ci fachowcy łatwiej mogą znaleźć pracę na zachodzie. W związku z tym w tych grupach zawodowych jest większy odpływ tych fachowców. I to powoduje, że pracodawcy zaczynają myśleć o tym. I to jest bardzo ważny problem, mianowicie, żeby był tak zwany part-time, czyli częściowy czas pracy, żeby, nie wiem, na przykład kobieta, która już ma dzieci, powiedzmy kilkuletnie, ale mogła pracować w niepełnym wymiarze czasu, a się właściwie półetatowców niechętnie się zatrudnia na pół etatu, czy na częściowy etat, tak? Mówi się, albo pani się decyduje, albo pani idzie do pracy, ale się pani dziećmi zajmuje. No i kobieta ma dramatyczny wybór. Mogłaby trochę czasu poświęcić na pracę zawodową, żeby być w zawodzie, ale nie. I tu też państwo ma sporą rolę do odegrania, bo ostatecznie to państwo jest regulatorem.
Prawda, pracować,
ale państwo jest regulatorem. Państwo nie jest pracodawcą już w tej chwili, tak jak było w PRL-u, że to de facto państwo było właścicielem, było pracodawcą w Polsce. W tej chwili są podmioty prywatne, publiczne, różne, ale to one są pracodawcami, tak? Ale państwo jest z kolei regulatorem ma wpływ na system prawny, który jest w Polsce. Więc tu też by można było zaproponować i są sprawdzone wzory na Zachodzie. Więc widzimy, że ta polityka dotycząca rodziny to nie jest tylko podatek. To jest cały kompleks zagadnień od ekonomii, od mieszkań, od podatków,
i
poprzez kodeks pracy,
bo widzimy, że
poprzez system edukacyjny,
wiele
z tym wszystkim trzeba się zmierzyć.
Zmiana
tak?
też może dokonywać się, ale to też będą lata, to będzie długi okres. Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Finlandii. Pozdrawiam ojca prowadzącego i naszego gościa.
Dziękujemy.
Ja powiem też, że zaraz po przyjściu do domu włączyłem telewizję Słam i ujrzałem pana prawnika i spodziewałem się, że jest może rozmowa o Trybunale Stanu, o którym bardzo głucho jest, widocznie nie ma w Polsce nic do roboty, no ale bardzo dobrze, że i ten temat został poruszony. Ja może taką myśl ogólną, no na naszych oczach rozpada się cywilizacja łacińska i chyba niewiele można zrobić, żeby temu przeciwdziałać, jeżeli nadal hołubimy demokrację, to słowo stało się fetyszem. Niemniej jak każde zjawisko, każdy system miała ona okres znoszący, no a obecnie jest okres wyraźnego rozpadu wszelkich struktur demokratycznych. Ludzie z biblijnego punktu widzenia, ludzie stali się po prostu samolubni, co mocno wskazuje nam na czasy ostateczne i po prostu wymieramy, bo nasza wiara jest płytka. Jeżeli po prostu poza tymi wszystkimi konkretnymi posunięciami, o których panowie mówią, bardzo słusznymi zresztą, podejrzewam, że niestety nie stać na to naszego kraju, jak i krajów zachodnich na to wygląda, no po prostu musielibyśmy podjąć jakieś bardzo zdecydowane działania co do stylu życia i trzeba by pewnie ograniczyć całkowicie rolę mediów w życiu publicznym, żeby ludzie po prostu zaczęli żyć swoim życiem, a nie życiem jakichś wyimaginowanych rodzin, seriali i temu podobne rzeczy. To musiały być bardzo radykalne pociągnięcia i zmuszające ludzi do życia swoim życiem i życiem odpowiedzialnym. No, ale nie sądzę, żeby ludzie chcieli. Po prostu wolą żyć w iluzji, w złudzeniach. A ja jeszcze raz na koniec rzucę do wstępu, że bardzo chętnie bym posłuchał o działalności Trybunału Stanu. Zdaje się, że pan Olszewski tam też się udziela, znaczy może nie za bardzo się udziela. Teraz jest doradcą. No, ja pamiętam z dawnych audycji, że sam stwierdził, że popełnił wiele błędów takich strategicznych przez te wszystkie lata. No i tak trochę jego jako doradcy prezydenta nie widzę, no ale takie też są efekty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Chociaż nie wiemy, jakie są efekty, bo jak pan mówi, nie słyszymy, może gdzieś panowie się tym dzielą. O tym, jak pracuje Trybunał Stanu, może nie wiem, czy teraz może kilka
W dwóch zdań. Słowach powiem, że pan premier Olszewski był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu w momencie, w którym został doradcą pana prezydenta. A więc de facto pracuje w administracji państwowej, musiał złożyć
rezygnację
z członkostwa w Trybunale Stanu, także już nie jest formalnie członkiem Trybunału Stanu. Natomiast cóż, powiem tak, bo oczekiwania społeczne są duże, że Trybunał Stanu będzie, a przypomnę, że jest to specjalny rodzaj sądu, który dotyczy ministrów, dowódcy wojsk lądowych, prezesów banków, prezydentów, a więc najwyższy krąg władzy, który ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za swoją działalność. Ale żeby Trybunał mógł działać, to musi być wniosek prawidłowo złożony, który jest bardzo tam restrykcyjny, ileś tam trzeba spełnić przesłanek w tym wniosku, i on musi być skierowany do Trybunału Stanu i wtedy dopiero Trybunał może podjąć działanie. Trybunał sam z siebie, nawet jeżeli dostrzega jakieś nieprawidłowości, jeżeli nie ma wniosku Sejmu, tak mówi o tym Konstytucja, to nie może sam siebie podjąć postępowania. W związku z tym ja wiem, że jest duże oczekiwanie społeczne, bo mówiło się w ostatnich latach, kto powinien stanąć przed Trybunałem, różne wnioski były ferowane, chociażby z komisji w poprzedniej kadencji, czy Orlenowski, czy Rywina, czy innych komisji. Ale przypomnę, że właściwie był tylko wniosek dotyczący pana Emila Wąsacza, który się okazało jeszcze w Sejmie poprzedniej kadencji przygotowany, który ze względów formalnych został odrzucony, ponieważ nie spełniał tych kryteriów, które powinien spełniać, więc tutaj rolą Sejmu było właściwe przygotowanie tego wniosku i to zostało niedopełnione. Tyle mogę powiedzieć. A jeżeli chodzi o te sprawy cywilizacyjne, tak. O których nasz...
Chcąc nie chcąc, my musimy coś z tym zrobić, to nie jest tak, że możemy...
Ja podzielam ten pogląd, bo w tym głosie trochę taki pesymizm powiał, w tym sensie, no że cóż, że ta cywilizacja już taka jest, jaka jest i ona w pewnym sensie zmierza do zagłady. Nie potrafię powiedzieć. No wiele jest takich przesłanek, powiedziałbym, które wskazują...
To są momenty takiej odnowy, tego, że
są
widzimy...
momenty odnowy, są środowiska, i to my mówiliśmy o Francji, i chociażby jeżeli się weźmie na przykład sytuację w kościele we Francji, w kościele katolickim, różne tam są środowiska. I środowiska bardzo takie, powiedziałbym, już nastawione na dialog z tym liberalizmem, już takim naszych, że za daleko idący, gdzie dogmaty i prawdy wiary no tak troszeczkę są no powiedziałbym elastycznie traktowane.
Teologowie różnymi drogami.
Tak? Tak, ale też są środowiska kontemplacyjne, środowiska modlitwy. I ja wspomniałem tutaj chociażby o tej grupie Prorodzina, która podjęła te działania. To jest grupa przypadkowych...
A można by tak powiedzieć, że jak Prorodzina to taki konserwatyzm, bo...
Nie, właśnie tu są przedstawiciele różnych środowisk, bo jest chociażby...
Że to konserwatyzm i kojarzy się zupełnie z czymś negatywnym, prawda?
Nie, ja bym powiedział tak, po pierwsze jest to środowisko Prorodzina, to przedstawiciele różnych środowisk, na przykład są państwo... Piotr i Teresa Kapelowie, którzy są związani z taką wspólnotą Chevin Neuf, francuską, katolicką. Są ludzie, którzy przez te inne środowiska reprezentują. Mieliśmy okazję rozmawiać z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych i to stowarzyszenie działa na przykład w Hiszpanii, gdzie nastawienie antyrodzinne no jest w sensie ideologicznym znacznie większe niż w Polsce, bo ja przypomnę, tam jest rząd Zapatery, który programowo walczy z katolicyzmem, z tradycją, z rodziną. Tam rodzina liczna jest dyskryminowana na bardzo różne sposoby. Może nie jest w sensie podatkowym, bo ten system jest lepszy niż u nas, ale w sensie takiego praktycznego działania jest bardzo...
I tam się okazało... Kilku milionów...
No więc właśnie,
ludzi,
ale się okazało, że przedstawiciele tego stowarzyszenia nawet potrafią przedstawić argumenty, no tej nazwijmy to lewicy, która zaczyna dostrzegać, że jeżeli jest zdrowa rodzina, jeżeli rodzina ma możliwość działania, to państwo mniej płaci na system zdrowotny, na zakłady karne, na cały system patologii. Nagle się okazuje, że właściwie nic lepszego nie wymyślono. Po prostu to, co mówił kardynał Wyszyński, tak? Co to jest naród? To jest rodzina rodzin. No więc jeżeli podstawową komórką jest ta rodzina, jak ona jest zdrowa, jak są zdrowe rodziny, no to i zdrowy jest cały naród. I później państwo jest zdrowe. A jeżeli tutaj coś się dzieje niedobrego, to koszty są tak gigantyczne, że te systemy państwowe nie są w stanie później sobie z tym poradzić.
Dziękuję
i tu
bardzo.
Jest dramat tej cywilizacji.
Kończy nam się czas, czego możemy życzyć, panie sędzio, rodzinom?
Przede wszystkim myśmy mówili o sprawach ekonomicznych, ale spotykamy się też nie przypadkiem, bo jesteśmy w dniu Wigilii. Także przede wszystkim myślę, że błogosławionych świąt Wielkiej Nocy, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w roku przyszłym, ale przede wszystkim dużo optymizmu i ufności, ponieważ tak jak mówił Ojciec Święty, przyszłość świata idzie przez rodzinę. Mówił to w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Myśmy trochę zmienili tytuł dzisiejszej audycji. Mówimy, przyszłość świata
Polski
idzie przez rodzinę. I po prostu musimy sobie zdać sprawę, że skoro mamy dzieci i skoro Pan Bóg miał takie zaufanie do rodziców, że dał rodzicom te dzieci, powierzył im ich wychowanie, to znaczy, że ma do nas bardzo duże zaufanie. Mimo, że się często spotykamy z różnymi trudnościami takimi życiowymi i może czasami taką niesprzyjającym otoczeniem, ale jednak musimy być pewni ufności i musimy być pełni radości i z wielką radością oczekiwać na przyjście tej dzieciny, którą jutro będziemy w naszych domach gościć.
Bardzo dziękuję. Dziękuję naszemu gościowi, którym był Jan Maria Jackowski, publicysta, sędzia Trybunału Stanu. Przy tej okazji małżonkę i córki. Ma ich pan 6, więc też gratulujemy panu, każdej rodzinie, która się zmaga. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.